teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
A dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Daniel Cichy, redaktor naczelny i dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Dzień dobry, witam Cię.
Dzień dobry.
A spotykamy się chwilę po wybrzmieniu ostatnich taktów, ostatnich słów naszego wspólnego dzieła, czyli superprodukcji słuchowiska Król Narcyz, które z inicjatywy Polskiego Wydawnictwa Muzycznego zrealizowało Radio Kraków. No i prosiłabym tak nieoficjalnie, potem oficjalnie, jakie wrażenia, panie dyrektorze?
Trudne pytanie, jak to? bo moje wrażenia są jednoznaczne i one są absolutnie pozytywne, ale tak trochę trudno mówić o takich właśnie wrażeniach, kiedy wspólnie z Radiem Kraków realizowaliśmy to przedsięwzięcie.
No właśnie, dlatego zaznaczyłam, że to ma być właśnie taki głos odrębny, no jeśli to możliwe oczywiście.
Myślę, że wspólnie dokonaliśmy pewnej rewolucyjnej jednak inicjatywy i operacji, ponieważ nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił, a też Radio Kraków, myślę, że z tym bogatym doświadczeniem realizacji słuchowisk, no takiej monumentalnej formy też, to nie jest takie częste, że można taką formę zrealizować. No, kilkunastu aktorów, 5 godzin właściwie materiału, to znaczy materiału było więcej, a 5 godzin litego tekstu, muzyki i ogromnej pracy zarówno aktorów, jak i oczywiście Mateusza Pakuły, który całość wymyślił i skonstruował, ale także realizacyjnie to było wymagające przedsięwzięcie. I bardzo się cieszę, że właśnie trafiło na Szymanowskiego, ponieważ to jest kompozytor i postać absolutnie światowego formatu. I myślę, że zasługiwał na takie inne formy pokazania jego skomplikowanej, kontrowersyjnej postaci, jak i pokazanie właśnie jego twórczości także szerszemu gronu odbiorców. Dla mnie też było istotne to, że Mateusz Pakuła sięgnął do książki, która dla mnie osobiście też jest bardzo ważna, do książki Danuty Gwizdalanki pod wiele mówiącym tytułem, a jednocześnie dość tajemniczym, Uwodziciel. Ponieważ mnie uwiódł, a raczej uwiodła muzyka Szymanowskiego bardzo wiele lat temu. Jedna z moich ulubionych oper to jest właśnie opera Karola Szymanowskiego, Król Roger. Zresztą całą jego spuściznę no, przyjmuję wręcz bezkrytycznie. I to, że właśnie tę figurę mogliśmy poznać w takiej pobudzającej bardzo wyobraźnię formy radiowej, to jest dla mnie wielka, wielka radość. No a aktorów też mieliśmy wyśmienitych, realizatorów także. No więc tu wszystkie Grzesiek, elementy...
Chciałam się wtrącić, bo nagrywa nas dzisiaj Grzesiek Dąbek, któremu się bardzo nisko kłaniam.
Tak, nie wiem, czy jeszcze w najbliższym czasie będzie chciał słuchać muzyki Szymanowskiego, ale... Mam nadzieję, że tak, bo rzeczywiście to obcowanie wielogodzinne z tym materiałem mogło być tak takim przeżyciem formującym wręcz pod kątem właśnie poznania tej postaci. Więc bardzo się cieszę, że do tego udało nam się doprowadzić, ale też bardzo się cieszę z efektu. I myślę, że to będzie taki krok milowy także w realizacjach radiowych, które koncentrują się na osobach kompozytorskich, bo tego nie mamy w historii polskiej radiofonii, a no, pomysłów na kolejnych bohaterów mamy jeszcze wiele.
I mamy też wielu wspaniałych kompozytorów światowego formatu, takich jak Karol Szymanowski i rzeczywiście, no nie, może nie gdybajmy teraz, ale byłoby wspaniale, gdyby chociaż kilku z nich miało szansę właśnie być bohaterami słuchowisk. Świetny scenariusz. Na początku oczywiście była Danuta Gwizdalanka i jej odwaga, jej wyobraźnia pozwalająca właśnie czytać tę muzykę poprzez skomplikowaną osobowość kompozytora. No i Mateusz Pakuła, który mam nadzieję, mam wrażenie, bo to już nie jest nadzieja, bo to się zrealizowało, też podszedł do Szymanowskiego, sam będąc artystą i doskonale czując ten trud bycia, połączone z trudem tworzenia. Wspaniałe media tutaj w sobie się przeglądały, mam wrażenie.
Ale też ważne było to, że sam Mateusz jest zakochany w muzyce Szymanowskiego i to bez wątpienia miało znaczenie w formowaniu tej opowieści. Niektórzy mogliby powiedzieć, że być może to uniemożliwiało pewien dystans. Dla mnie jednak było to absolutnie na plus, że właśnie to przekonanie do postaci, to docenienie także jego działalności twórczej i takie trzewiami wręcz chłonięcie samej materii dźwiękowej tylko pomogło.
Coś cię może zaskoczyło, bo no jednak książkę wydałeś i ją naprawdę bardzo dobrze znasz. Ale słuchowisko, czy teatr radiowy, to już jest zupełnie inna materia. Wybrzmiewają głosy, aktorzy też wchodzą i wnoszą to swoje w postaci właśnie choćby mamusi.
Ja myślę, że...
Anna Tomaszewska.
Tak, ja myślę, że no takie proste odwołanie do kanonu powiedzeń także, no, że tutaj w tej formie słowo ciałem się stało. I jakby to jest... To było też bardzo ciekawe dla mnie przeżycie, jak nagle te przeczytane frazy, wiedza, którą także no, gromadziłem przez lata, studiując muzykologię i tak dalej, poznając tę twórczość od strony analitycznej, no jednak nagle to wszystko zaczęło ożywać i stawać się takie namacalne. Trochę jakbyśmy zobaczyli, czy spotkali Karola na ulicy, czy nie powiem, na Krupówkach, ale no jednak w życiu prawdziwym. Oczywiście ta pewna maniera, ten styl opowiadania, także pewna taka wdzięczno-archaiczna narracja właśnie, czy sposób wypowiadania się tych postaci, taka trochę z nostalgią.
No, często one mówiły swoimi słowami.
Otóż to, więc a jednak te słowa trochę inaczej brzmią niż to, w jakim języku dzisiaj mówimy. Mimo tych jednak takich filtrów z przeszłości, no było to bardzo namacalne.
Twój ulubiony odcinek, było ich 5, przypominam. Pierwszy poświęcony kolegom Karola, czyli temu najbliższemu otoczeniu. Drugi relacjom z mamusią i innymi osobami. Trzeci to były podróże. Czwarty to było Zakopane, czy Zakopiańszczyzna w twórczości Karola. No i mój ulubiony chyba ostatni, czyli Nieszczęście Karola, jego problemy psychiczne.
Ja myślę, że również bym wybrał odcinek 5, tak. Chociaż tu zdradzę kulisy, miałem sporo takich odgłosów ze środowiska, bardzo osób osadzonych w wiedzy o Szymanowskim, ale także z taką wysoką pozycją środowiskową, jak to po raz kolejny Polskie Wydawnictwo Muzyczne no nie tyle może szarga świętości, co jednak pozwala sobie na takie odejście od zajmowania się kompozytorem tylko od strony muzycznej, a pokazuje go w całej okazałości. No uważam, że dzisiaj nie sposób o twórcach mówić bez kontekstów. Zresztą jest to taka realizacja idei jednego z naszych ojców założycieli, czyli Mieczysława Tomaszewskiego. A więc no, wywodzenia pewnych tez o twórczości właśnie z tych kontekstów osobowych, społecznych, kulturowych, historycznych, socjologicznych, religijnych i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje się, że że profesor Tomaszewski byłby na pewno zaintrygowany mm-hmm. tym spojrzeniem na Karola.
Na pewno. A skoro o kontrowersjach mówimy, to no już miałam wrażenie, że ukazanie się książki Danuty Gwizdelanki trochę no, te fale oczywiście wywołało, ale też uspokoiło, no bo cóż gorszego można w cudzysłów powiedzieć o Karolu Szymanowskim.
No, te reakcje akurat środowiska mnie zaskakiwały, zresztą nie środowiska również, bo jeśli chodzi o środowisko, no to wszyscy no, ci, którzy bliżej zapoznają się z twórczością i z życiorysem Karola Szymanowskiego, wszystkie kontrowersje jakby mają na tacy. To nie jest nic wymyślonego. Danuta Gwizdelanka, jakby mocno podpierając się dokumentami, nie wymyślała niczego nowego, nie odkrywała, nie wskazywała czegoś, o czym środowisko by nie wiedziało. Z drugiej strony, to, że postać Szymanowskiego po naszej książce w pewnym sensie wyniosło na sztandary także środowisko LGBT i stało się to takim głośnym jednak elementem kulturowym, co w przypadku akurat publikacji PWM-u nieczęsto się zdarza, ponieważ my się nie zajmujemy społecznymi problemami co do zasady. Więc to mnie trochę zaskoczyło, jak można Karola Szymanowskiego, jednak dla mnie postaci bardzo oczywiste, jeśli chodzi o historię muzyki, historię polskiej kultury, jak można go nie znać. Mm-hmm. Jak można być zaskoczonym tym, kim on był.
Mm-hmm. Że jeździł na chłopaków na przykład do Taorminy, prawda?
Tak, no, więc no to natomiast no rzeczywiście dla niektórych środowisk myśmy Karola Szymanowskiego odkryli i pokazali, że to jest no, postać, która jest absolutnie też postacią naszych czasów.
No tak, dla mnie właśnie a propos tej współczesności Szymanowskiego, nie mówię o jego muzyce, mówię właśnie o tym losie, o tym kontekście zbudowanym tak fantastycznie przez Danutę Gwizdelankę. W tym ostatnim odcinku, kiedy mówimy o jego, kiedy słyszymy o jego takich duchowych rozterkach, o cierpieniach psychicznych, o takich trudnościach bycia na poziomie egzystencji, doświadczania, relacji z innymi, to jest niesamowicie współczesne. I wtedy naprawdę był mi bliski, szczególnie, że Mateusz Pakuła i Danuta Gwizdelanka posługiwali się materiałami źródłowymi. To były słowa samego Karola, czyli nikt tego nie wymyślił.
To prawda. Więc tym bardziej tych zaskoczeń było sporo przy premierze książki. Te zaskoczenia wciąż nie
pracują
teraz, tak. Tym bardziej właśnie, że myślałem, że już ta burza takich głosów krytycznych za nami, a się okazuje, że jednak wciąż to żyje.
To działa. No, takie są konteksty. Myślę, że to się nie skończy. Myślę, że nie jeden raz się spotkaliśmy ostatnio szczególnie, na przykład z głosami rzekomo odkrywającymi na przykład homoseksualizm Chopina. To wielka sensacja. I też różne interpretacje słów, które można by rozumieć tak czy inaczej. Wiadomo, że korespondował z kolegą, no i tam kochany tytusie.
No tak, natomiast też trzeba na to nałożyć jednak filtr.
No nie, no zdecydowanie. Trzeba umieć to czytać.
Tak, więc tu...
No myślę ale chcę też powiedzieć, że tego będzie więcej.
Tak,
to jest nieuniknione.
Też przestrzegałbym przed takim prostym interpretowaniem historycznych.
To jest element
postaci.
Po prostu wojny kulturowej, myślę, że to, czego doświadczamy, prawda? Takie odkrywanie i przejmowanie.
Tak, takie zawłaszczanie trochę pewnych postaci, a to niekoniecznie musi mieć potwierdzenie w faktach. Mm-hmm. No, akurat w przypadku Karola Szymanowskiego te rozmaite jego osobowościowe wahania, no to akurat tych materiałów na jego temat mm-hmm. i wychodzących spod jego pióra mm-hmm. jest absolutnie no więcej, czy nieporównanie więcej niż chociażby w przypadku Chopina czy innych postaci. są i pisma, i korespondencja, kilka tomów. No to są rzeczywiście, ta postać jest bardzo źródłowo dobrze opracowana. I tutaj właściwie nie ma wątpliwości. Natomiast te wszystkie sensacyjki właśnie dotyczące Fryderyka Chopina czy innych postaci, no to tutaj jednak
co znaczyła data, którą na łóżku w Noan zapisała Georges Sand, prawda? Moglibyśmy sobie zrobić na ten temat audycję, ale nie zrobimy.
Tak, to prawda. Ja zawsze jeszcze jak będąc młodym, może młodszym człowiekiem, czytywałem Ruch Muzyczny jeszcze w kilku wstecz starych odsłonach, to te artykuły z takich przyczynków chopinowskich mnie bardzo bawiły, typu, że jechał dorożką i zatrzymał się, ale pytanie, czy zatrzymał się na tej ulicy, czy na innej i czy wysłuchał takiego utworu w kościele organowego, czy innego. To rzeczywiście to były takie no wręcz anegdotyczne roztrząsania drobiazgów biograficznych. No ale też z drugiej strony to jednak buduje pewną historię.
No i z tego postać, też trochę zbudowane jest nasze słuchowisko, tak. Biografia Danuty Gwizdalanki. Bardzo się cieszę, że ono powstało. No i muszę zapytać o dalszy ciąg. Nasi słuchacze bardzo dopytują o to, gdzie, kiedy będzie można jeszcze tego słuchowiska.
My też mamy bardzo dużo sygnałów i teraz pracujemy nad jeszcze pewnymi drobiazgami i formalnymi, i technicznymi i będzie to słuchowisko dostępne w formie audiobooka.
Tak. Jak tylko poznamy datę premiery, damy Państwu znać, a ja, skoro wątek biograficzny bardzo mocno się pojawił, to zapytam o serię miniaturowych biografii. Pamiętam, kiedy ją zaczynałeś kilka lat temu, były wahania, czy jest rynek na takie rzeczy, czy wydawnictwo nie powinno jednak wydawać tych solennych cegieł. No, ale okazuje się, że to się jakoś niesamowicie rozwinęło. Pamiętam, był nawet konkurs na jeden z tomów. Więc okazało się, że my jednak potrzebujemy takiej szybszej wiedzy.
Tak, myślę, że to trochę wynika z czasów, no tak. z pewnych też braków w edukacji, na pewno, które te małe monografie potrafią zamaskować. I rzeczywiście to już jest ponad 20 książeczek i to już tę serię czyni taką, no wręcz opowieścią w odcinkach nie tylko polskiej, ale światowej muzyce. Ostatnie książeczki to nawet przyniosłem tutaj Ruch Muzyczny, gdzie też komunikujemy, jest o Elsnerze, trochę chopinowsko, ale już już po wakacjach będzie premiera kolejnej książeczki o Tadeuszu Berdzie tym razem. Niezwykle ciekawej postaci, kompozytorze dwudziestowiecznym, który był właściwie równolatkiem z Kazimierzem Serockim. To było takich dwóch awangardzistów, z których Tadeusz Berd był bardziej tym lirycznym awangardzistą, który stawiał na muzykę o pięknej melodii, stawiał na taki dramatyzm, wręcz teatralny. To też wynikało z tego, że był bardzo wziętym i bardzo często wykorzystywanym kompozytorem w sztukach teatralnych. Serocki natomiast był bardziej taki agresywny w konstruowaniu muzyki. Rzeczywiście taki bardzo radykalny, stawiający na nowe efekty brzmieniowe. No i tych dwóch panów było założycielami Warszawskiej Jesieni, więc to też pokazuje jakby ich w ogóle formację taką intelektualną i estetyczną. Obaj niestety w latach 80. zmarli, natomiast my chcemy przypomnieć tę postać, chociaż ona w świecie muzycznym absolutnie funkcjonuje, ale szerzej nie jest znana, więc takie wątki biograficzne ciekawe wyciągamy, a autorem tej książki jest Rafał Augustyn, świetny kompozytor. Więc to jest takie spojrzenie kompozytora na kompozytora. A premierze tej książki też będzie towarzyszyć premiera płyty z naszej wytwórni Anaklasis, gdzie pokazujemy komplet czterech symfonii. I to jest o tyle ciekawe, że wszystkie te cztery symfonie nagrała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, ale w różnym czasie. To są lata to są nagrania z ostatnich kilku dekad, pod różnymi batutami. Ostatnie nagranie jest najnowsze z zeszłego roku, zrealizowane przez Łukasza Borowicza. I to rzeczywiście jest taki portret kompozytora, ale także portret orkiestry, która zmieniała się od Wospru przez Nospr i no naprawdę... Nawet zastanawialiśmy się, jak oznaczać nazwę orkiestry, bo ona przecież w różnych latach różnie się nazywała na okładce. Więc to naprawdę jest taka bardzo, bardzo ciekawe zestawienie. Mała monografia plus oczywiście krążek z muzyką. Zresztą staramy się takie zestawienia realizować. Drugim takim zestawieniem, na które myślę warto czekać, są rozmowy Adama Suprynowicza z Tadeuszem Wieleckim, świetnym kompozytorem, rocznik 54, też wieloletnim dyrektorem Warszawskiej Jesieni, człowiekiem niezwykłej wyobraźni i dźwiękowej, i słowno-dźwiękowej. On się lubuje w takich formach również pararadiowo-teatralnych i byliśmy też jakby inicjatorami jako PWM zamówienia u Tadeusza Wieleckiego takiej formy, którą Niemcy nazywają Hörspiel, czyli coś w rodzaju słuchowiska, ale takiego bardziej właśnie skoncentrowanego, z przewagą muzyki, mniej słowa. I to słuchowisko, ten utwór nosi tytuł Jakby to powiedzieć. I to nie jest, że jakby to powiedzieć ten tytuł, tylko tytuł właśnie brzmi jakby to
świetny
powiedzieć.
Tytuł.
To jest
jakby
właśnie to humor i taka intuicja Tadeusza Wieleckiego. No i on oczywiście w tych rozmowach, które przeprowadził Adam Suprynowicz, dziennikarz Radiowej Dwójki i też przez lata redaktor Ruchu Muzycznego, no wyciąga pewne elementy, więc to jest naprawdę ciekawa pozycja i płytowa, i książkowa, na którą myślę warto czekać. A z takich postaci i solennych publikacji, no myślę, że warto też się przyjrzeć wakacyjnej premierze naszej, książce o Krzysztofie Mejerze.
Ważne.
Kompozytorze bardzo ważnym, ważnej postaci także dla środowiska krakowskiego. Tę książkę, taką monumentalną monografię, 600 stron naprawdę takiej i biograficznej analizy, ale także analizy twórczości, w sposób oczywiście taki bardzo potoczysty podanej. Tę książkę przygotowała profesor Magdalena Dziadek. Książka nosi tytuł Nowoczesny i romantyczny. Bo rzeczywiście chyba te dwa słowa świetnie charakteryzują Krzysztofa Mejera i jako osobę, która no jest zbiorem do dzisiaj niezwykłych anegdot od Szostakowicza po Pendereckiego. Przyjaźnił się z Szostakowiczem, więc to myślę też jest znaczące. Zresztą on razem ze swoją żoną Danutą Gwizdalanką są autorami dwutomowej książki o Szostakowiczu, którą przygotowujemy na przyszły rok. Zatem to będzie absolutna petarda, jak to teraz się mówi, ponieważ no jeszcze przed rozpoczęciem wojny autorzy spenetrowali dopiero co otwarte archiwa w Moskwie, w Sankt Petersburgu.
Czyli okienko się otworzyło.
Tak, i będzie tam sporo informacji, w których innych książkach, także zagranicznych, nie ma.
To fantastycznie. Mam nadzieję, że to też jakoś zaowocuje w życiu koncertowym, bo niby klasyk, a mam wrażenie, że jakoś wiele orkiestr i zespołów z pewnym, no jak do jeża trochę, bo to ciągle pozostaje muzyką wyzwaniem.
Tak, ale tu się nałożyła jeszcze jednak ta kwestia wycofania się z prezentacji kultury rosyjskiej.
Oczywiście.
Chociaż akurat Dmitrij Szostakowicz nie jest dobrym przykładem, on był sakowany przez...
Jest bardzo złym przykładem, powiedziałabym.
Natomiast w geście jakby Solidarności, zresztą o tym piszemy w najnowszym Ruchu Muzycznym właśnie, jak to dzisiaj z tą z tą muzyką rosyjską jest, jak różne kraje różnie podchodzą do tematu, jak artyści też. My jesteśmy jednak w Polsce bardzo solidarnie radykalni w tej kwestii.
No, bo jesteśmy blisko.
Tak, natomiast no, Zachód już zupełnie inaczej na to patrzy, nad czym w pewnym sensie ubolewam, bo jednak mój pogląd też idzie w stronę dużej ostrożności w prezentowaniu muzyki rosyjskiej, jako jednak pewnego narzędzia soft power, i to nigdy Rosjanie tego nie ukrywali, że właśnie tak jest.
No, myślę, że to po wybuchu wojny w Ukrainie, tej pełnoskalowej, zrozumieliśmy to w jakimś takiej, w całej oczywistości tak, tego gestu prawda. I staliśmy się tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo ostrożni. No ale Szostakowicz to zupełnie inna historia i jak powiedzieliśmy, taki zły przykład na słuszność tego bojkotu. Kolejne nowości, różne gatunki przebiegliśmy. Ja zapytam jeszcze o operę. To jest zawsze ogromne wydarzenie też organizacyjne. No wiadomo, jest czymś innym. Piękny i ważny cykl pieśni, ale dzieło operowe jest już ogromnie angażującym takim działaniem. No i ciekawa jestem, jaka sytuacja.
No więc na tym polu bardzo dobrze się dzieje. Dosłownie w piątek byłem na prapremierze opery, nowej opery Alka Nowaka, Głos Potwora, na festiwalu Malta. To dzieło było prezentowane dwa razy, będzie prezentowane na festiwalu operowym w Sopocie za
kilka dni.
I także będzie potem w Operze Bałtyckiej pokazywane, czy na festiwale Eufonia, więc ten marsz
mówi się triumfalny,
tak, będzie przebiegał. No i rzeczywiście jest co pokazać. To jest opera osadzona, czy inspirowana obrazem Agnieszki Holland Europa, Europa. Jakby te główne wątki wychodzą z tego dzieła. Libretto napisał Robert Bolesto. Próbując nieco zuniwersalizować te treści, ja tu akurat mam pewne wątpliwości, czy zawsze udanie. Natomiast muzycznie, inscenizacyjnie, no był to majstersztyk. To znaczy, to jest takie dzieło, kiedy idzie się do teatru, czy do teatru operowego i potem nie można tego obrazu jakby zapomnieć, czy wyrzucić z głowy. To jest coś, co głęboko siada w naszym umyśle i pamięci i jakby wywołuje różne reakcje skojarzeniowe, czy inspiruje do naprawdę czasem dość zaskakujących nawet wniosków, ale to jest kompozycja, którą no, Alek niesie niezwykłą dramaturgię, niezwykłe napięcie. Zresztą obsadowo, bo to jest na orkiestrę symfoniczną, która oczywiście jest tym kręgosłupem takim partyturowym tego dzieła, ale tak naprawdę niesie to dzieło jeden głos. Alek zresztą pisał specjalnie dla Jakuba Monowida to dzieło, to jest głos kontratenorowy. Jeden z ulubionych zresztą artystów Alka. Natomiast to, co artysta jakby prezentuje, w jaki sposób on też aktorsko wchodzi w rolę, to jest majsterszyk. To jest 80 minut ciągnięcia właściwie całego spektaklu na sobie. Jest jeszcze chór, który wchodzi w interakcję z artystą. Natomiast całość tworzy bardzo spójną narrację i jeżeli ktoś z Państwa wybiera się na wakacyjne jakieś ekspedycje nad Zatokę, to serdecznie zapraszam na spektakl w Sopocie, a właściwie w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, bo akurat ten spektakl
tam
będzie wykonywany. No a potem oczywiście będzie w różnych miejscach, więc warto posłuchać głosu potwora, zobaczyć tego potwora, bo rzecz naprawdę wyjątkowa.
A kim jest ten potwór tytułowy? To możemy powiedzieć?
No ja myślę, że tutaj lepiej tego nie wiedzieć.
No, nie takiej odpowiedzi się spodziewałam. Dobrze, ale teraz coś, czego jeszcze mniej państwo mogliby się spodziewać, bo jeśli powiem, że na stole w studiu leży piękna okładka piosenek Alicji Majewskiej, to mogą się państwo zastanawiać, czy rzeczywiście rozmawiam z Danielem Cichym, szefem PWM-u dzisiaj, a nie dość, że tak jest, to za chwilę będą inne nazwiska, inne piosenki i tutaj to już w ogóle jakieś pytania egzystencjalne mogą się pojawić. Dokąd zmierza PWM?
Apetyt wciąż na życie mam, być kobietą, szalona krewetka, życie chcę. No fantastyczne piosenki Alicji Majewskiej. To jest drugi zeszyt z serii klasycy polskiej piosenki. Jakiś czas temu zainicjowaliśmy.
Jest seria, tak godnie się nazywa.
Godnie się nazywa, ale jest to seria, którą zapoczątkowały piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Teraz czas na Alicję Majewską w opracowaniu Włodzimierza Korcza, który nie tylko opracował, tak, który nie tylko opracował piosenki, zaaranżował je na potrzeby naszego wydawnictwa, ponieważ ta seria jest przeznaczona na, jest w takim układzie aranżacyjnym na głos z fortepianem, dość prostym układzie, więc ci, którzy amatorsko uprawiają sztukę pianistyczną, absolutnie sobie z tym poradzą. No i oczywiście są też chwyty gitarowe, więc jak ktoś szarpie struny, to również sobie z tym poradzi. I to jest absolutnie profesjonalnie przygotowany materiał, który i Zbigniewa Wodeckiego, i Alicję Majewską prezentuje w takiej właśnie śpiewnikowej odsłonie. Pracujemy też nad kolejnym wątkiem krakowskim, czyli nad Markiem Grechutą. Więc ta seria na pewno będzie kontynuowana i będziemy odsłaniać karty przy kolejnych pewnie naszych spotkaniach.
Zaraz, ale na Grechucie się zatrzymamy
nie,
dzisiaj?
Nie zatrzymamy. To znaczy dzisiaj się zatrzymamy,
dobrze.
Tak. A kolejne nazwiska będę odsłaniał przy naszych kolejnych odsłonach.
I będziemy zaskoczeni.
Myślę,
prawda?
Że tak. Dlaczego w ogóle sięgnęliśmy po tego typu repertuar? Po pierwsze dlatego, że PWM to kiedyś robiło. Była seria Śpiewamy i tańczymy, gdzie redakcja muzyki rozrywkowej, bo taka istniała w PWM-ie, ona mieściła się w Warszawie, no przygotowywała takie zeszyty właśnie z piosenkami ówczesnych przebojów.
I były to hity, jak się
domyślam. Były to hity, tak. I te postaci, które kiedyś właśnie z Opola, czy Sopotu, czy polskie reprezentacje, tak, w Sanremo również się jakoś dokumentowaliśmy. No i też uznaliśmy, że czas do tego powrócić, ponieważ piosenka polska ma bardzo, czy miała bardzo wysoką rangę też artystyczną. Niektóre nawet rozgłośnie radiowe, że tak powiem, na tym budują swoją playlistę, bo te piosenki są po prostu dobre, ładne, przyjemne, a że PWM ma misję jakby dokumentowania i użyję wielkiego słowa dziedzictwa muzyki polskiej, to również za dziedzictwo uznajemy tego typu repertuar. Tego typu publikacje czasem krążą to tam. Najczęściej one są mało profesjonalnie przygotowane. Już o poszanowaniu praw autorskich nie wspomnę. My oczywiście to robimy w sposób no taki, jak przez 80 lat się nauczyliśmy, czyli bardzo dobry. I w porozumieniu oczywiście z artystami, czy ze spadkobiercami. Dlatego no, ma to wartość bardzo, bardzo wysoką, artystyczną, ale też myślę, że jest to taki materiał oczekiwany. Takie publikacje, z których chętnie korzystają nasi odbiorcy. No, widzimy to po Zbigniewie Wodeckim, gdzie zainteresowanie tylko rośnie tą publikacją. Jesteśmy pewni, że również Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem na takie zainteresowanie zasługują, a z anegdot powiem, że pan Włodzimierz Korcz nie tylko właśnie opracował Wpadłem w kolejne dygresje, więc nie dokończyłem tej myśli, ale Włodzimierz Kocz nie tylko zrobił aranżację, ale także pieczołowicie dbał o to, aby fryzura Alicji Majewskiej na okładce miała odpowiednią liczbę loków i odpowiedni też kolor, więc tutaj mieliśmy taką kompleksowo zaopiekowaną artystkę.
Tak, okładka znakomicie wygląda.
Modne kolory, wszystko się zgrywa.
Tak, i zwraca uwagę, to też myślę, że jeden z celów właśnie dobrze zaprojektowanej okładki. Śpiewamy i tańczymy. Pamiętam również z fenomenalnej oprawy graficznej. Tak. Zawsze tak się zastanawiam dlaczego, ale te wszystkie kolaże szalone, które się tam pojawiają, jakby mam wrażenie, ponieważ muza była lżejsza, więc też pozwalano sobie na więcej i mamy wspaniałe rzeczywiście dokumenty graficzne, które z przeszłości dzisiaj do nas wracają jako naprawdę istotne eksperymenty i ciekawe. Dobrze. Piosenki to jest też ważny temat, ale muza lżejsza. Zapytam jeszcze o jeden już na koniec, o taki duży projekt, również realizowany z pieniędzy, z dotacji, mianowicie digitalizacja, zwykle tak bardzo ogólnie brzmi. Czy to jest coś ważnego z perspektywy na przykład słuchacza, czytelnika?
To jest absolutnie coś kluczowego i z perspektywy naszej oficyny, ale także z perspektywy użytkowników i z perspektywy przyszłych pokoleń. Mm-hmm. To jest trzeci etap digitalizacji naszych zasobów. Pozyskaliśmy na to środki z Unii Europejskiej, z programu FERC. To jest projekt, który rozpoczynamy i który będzie trwał 3 lata. On jest o wartości ponad 30 milionów złotych. To jest trzeci etap takiej bardzo systematycznej pracy pielęgnacji naszych zasobów, które mamy, transformacji ich właśnie w postać cyfrową i także udostępniania. My udostępniamy te materiały na portalu polskabibliotekamuzyczna.pl. Bardzo zachęcam do korzystania z tych zasobów, ponieważ tam już jest kilkanaście tysięcy, pod 20 tysięcy właściwie różnych obiektów. Te dwa poprzednie etapy digitalizacji, które prowadziliśmy przez ponad 5 lat, pozwoliły nam zdigitalizować zaledwie 8% naszych zasobów. Więc tu to pokazuje jakby skalę tego, co jeszcze przed nami. Ten trzeci etap obejmie oczywiście zasoby nutowe, zasoby także ikonograficzne. Będzie rozbudowa portalu pod kątem treści dla dzieci i młodzieży, ale także, na czym bardzo mi zależało, kontynuację prac nad cyfrową postacią Encyklopedii Muzycznej PWM. Już 3,5 tysiąca haseł przy etapie drugim digitalizacji zostało zaktualizowanych i udostępnionych. W sumie haseł w tej monumentalnej 12-tomowej encyklopedii jest prawie 12 tysięcy. Także trzeci etap teraz zakłada aktualizację i digitalizację tej pozostałej części. Jesteśmy też w relacji z Wikipedią, ponieważ oni są bardzo zainteresowani tym, żeby właśnie z tego absolutnie najważniejszego i najbardziej rzetelnego źródła także korzystać. Więc tu się wzajemnie łączymy, mamy porozumienie między właśnie Polską Biblioteką Muzyczną a Wikipedią. Tak. I jeszcze jeden element nowy, który pojawia się w digitalizacji, w tym trzecim etapie, to jest digitalizacja ruchu muzycznego, czyli pisma, które zostało założone w 1945 roku w PWM-ie. Przez kilkanaście lat byliśmy wydawcą tego pisma. Potem różne peregrynacje odbywała redakcja, a od 2018 roku znowu jesteśmy wydawcą ruchu muzycznego, czyli powróciło pismo do matecznika. Redakcja oczywiście mieści się w Warszawie, w naszym oddziale, ale my jesteśmy jako PWM wydawcą i bardzo nam zależało na tym, żeby też cyfrowa postać tej skarbnicy wiedzy i absolutnie źródła, do którego sięgają niemal wszyscy, którzy coś z muzyką mieli, mają do czynienia, aby to źródło było w wersji cyfrowej. To jest oczywiście bardzo skomplikowana procedura, nie tylko ze względów technologicznych, a raczej to jest mniejszy problem. No. Większym problemem jest oczywiście, są oczywiście kwestie formalno-prawne, ale tutaj też mamy to zabezpieczone i wszystko przygotowane tak, aby ten proces płynnie postępował. Więc już teraz, po zakończeniu tych dwóch projektów digitalizacyjnych, wiemy, jak wielkimi kamieniami milowymi w naszej instytucji były te projekty i jak bardzo chętnie z tych zasobów, które są udostępniane, korzystają nasi odbiorcy. To są setki tysięcy odsłon naszego portalu i właściwie mamy wejścia z całego świata. To, jako że muzyka i zapis nutowy jest uniwersalnym językiem, obojętnie czy użytkownik w Chinach, czy na Grenlandii, czy w Nowej Zelandii, on jest czytelny dla wszystkich, niezależnie od znajomości języka polskiego czy angielskiego. Zatem my też użytkowników mamy z całego świata. Więc to jest absolutnie też takie świetne narzędzie do promocji naszej polskiej muzyki.
Wspaniale. Trzymam kciuki za postępy w digitalizacji. Bo właśnie z tych działań czerpać możemy wszyscy w dowolnym miejscu na ziemi. Nie rozmawialiśmy dzisiaj o Fryderyku Chopinie za bardzo, poza jedną krótką wycieczką i to było oczywiście celowe, no bo nie rozmawiać o Chopinie, rozmawiając z szefem PWM-u, nie jest łatwo. Ale dzisiaj się staraliśmy bardzo. Natomiast, jak wiadomo, konkurs chopinowski u bram. I myślę, że już niedługo nie zabraknie nam tematów, albo inaczej po prostu nie będziemy mogli nie rozmawiać o Fryderyku Chopinie.
A mamy też kilka ciekawych inicjatyw chopinowskich. Tak, takich nieoczywistych.
No to następnym razem koniecznie. A tymczasem przypominam Szymanowski. No i nowości wydawnicze, książkowe, operowe, etc. I digitalizacja. W największym skrócie tyle. Dzisiaj Daniel Cichy, redaktor naczelny i dyrektor PWM był moim i państwa gościem.
Dziękuję.